Prawie 7 milionów Polaków odeszło od Kościoła katolickiego. Czy można to nazwać kolejnym sukcesem Prawa i Sprawiedliwości? Coraz więcej ludzi nie wie, jak określić swoje wyznanie. I pytanie, gdzie pójdą ci, którzy zniechęcili się do Kościoła? Oraz czy kardynał Ryś zmieni reguły gry w polskim Kościele? O to zapytam dziś pastora Pawła Chojeckiego i mecenasa Artura Nowaka. Donald Tusk na Marszu Miliona Serc mówił o przełomie w Polsce, mówił też o wolności. Czy rzeczywiście losy Polski odmienią się 15 października? Co na to ruch Idziemy po Wolność? Na kogo głosować? O tym już za chwilę w programie Idź pod prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź pod prąd. Jest wtorek, 3 dnia października. Witam serdecznie ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny Idź pod prąd.
Witam ciebie. Nowym widzom powiem, że to moja córka, ale może zaczęliście coś podejrzewać po tym samym nazwisku.
A my zaczynamy nasz program od krótkiego przeglądu najważniejszych wydarzeń. Zachęcam już teraz was do udziału, do komentarzy na YouTubie, na Facebooku. Zaczynamy od tego, że Główny Urząd Statystyczny opublikował w końcu dane ze spisu powszechnego przeprowadzonego 2 lata temu, jeśli chodzi o przynależność do wyznania religijnego. I okazało się, że tylko 71% Polaków deklaruje przynależność do Kościoła katolickiego i, uwaga, w porównaniu z rokiem 2011 jest to spadek prawie o 7 milionów ankietowanych, dokładnie 6,6 miliona Polaków. Czy to dobra czy zła wiadomość według ciebie?
No bardzo dobra.
Dlaczego?
No to już wymaga troszkę dłuższej analizy. Z punktu widzenia o tego, Słowo Jezusa, jakbyście nie wiedzieli. Nowy Testament w takiej wersji kieszonkowej, możemy wam wysłać oczywiście. Z punktu widzenia tego, Kościół katolicki zdradził Chrystusa. W liście do Galacjan jest pokazane, kto głosi inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. Kościół rzymskokatolicki jest przeklęty przez Jezusa Chrystusa. Stąd cieszę się, że do Polaków to dociera. Oczywiście samo poznanie prawdy o tym, że to jest przeklęty, zdradziecki Kościół, to jeszcze nie jest zbawienie, to jeszcze nie jest poznanie Boga, to jeszcze nie jest powrót jak syn marnotrawny do swojego kochającego ojca. Ale jest to pierwszy krok, ponieważ Kościół katolicki trzymał jak gdyby w niewoli Polaków, mówiąc, że on jest prawdziwym Kościołem Jezusa Chrystusa. Rozumiecie? Oni będąc w tym fałszywym Kościele, a myśląc, że to jest prawdziwy, no nie mogli szukać prawdy o Jezusie. Także dzisiaj rozpoczyna się w narodzie polskim szukanie prawdy. I oby jak najwięcej ludzi znalazło ją w Jezusie Chrystusie i Jego Słowie.
I o tym porozmawiamy już za kilka minut również z mecenasem Arturem Nowakiem. Będziemy również mówić o tych bezwyznaniowych, których jest coraz więcej.
To jest bardzo ciekawe.
Protestantów, a także o tym, czy jest to sukces PiSu. Teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Tomasz Terlikowski zadaje pytanie w artykule dla Wirtualnej Polski. Czy kardynał Grzegorz Ryś zmieni reguły gry w Polsce? I Tomasz Terlikowski pisze tak, że wbrew temu, co niektórym się wydaje, choć kardynał Ryś wnosi ożywczy ton do ewangelizacji czy duszpasterstwa, to wcale nie jest zwolennikiem głębokich zmian systemowych. I generalnie Tomasz Terlikowski pozostaje ostrożny wobec kardynała Rysia. Jakie jest twoje zdanie?
No ja jestem też ostrożny w stosunku do pana doktora Terlikowskiego, bo pozostaje w tej zwodniczej, zabobonnej instytucji, jak jest Kościół rzymskokatolicki, no to stąd jego opinię traktuję z pewnym przymrużeniem oka, że to dalej nie jest człowiek który no, otwarcie idzie za Jezusem. Ja nie twierdzę, że on się nie nawrócił do Jezusa, bo być może on jest takim kryptoprotestantem w Kościele katolickim. Kiedyś też tam taki byłem, no to tam wiem, o czym mówię, nie? Że już zrozumiał Ewangelię, już zrozumiał fałsz nauki Kościoła, tam o sakramentach, dobrych uczynkach, te ich różne takie kłamliwe, zdradzieckie, haniebne nauki, ale ze względów kulturowych, tam ze względów, żeby pozyskać innych katolików, no to jeszcze, że tak powiem, formalnie w katolicyzmie pozostaje. Nie? Mi długo sumienie nie pozwalało tkwić w takim stanie i poszedłem za Jezusem no, na całość. On siedzi tam w tym, no to te jego opinie, to ja tam mówię, no to nie są dla mnie w jakiś sposób wielce miarodajne. To jest jego ocena, że Ryś tam tutaj Wielkiej Wiosny nie zrobi. Ja ogólnie powiem, że mówi się o tym, że Kościół katolicki się protestantyzuje. Nie? Jest takie hasło i tu wielu tam tych takich konserwatywnych czy tradycjonalistów katolickich, no to tam rozdziera szaty, płaczą, że Kościół się protestantyzuje. No ale to zobaczcie, no to znaczy, że kto jest, że tak powiem, silniejszą siłą duchową, nie? No bo to jeśli katolicyzm jest tym Kościołem Jezusa, tym jedynym, powszechnym, apostolskim, no to już to protestanci się powinni katolicyzować, a oni płaczą, że się im Kościół protestantyzuje, ale to jest nieprawda. Kościół katolicki bierze tylko takie rekwizyty z protestantyzmu, tak jak na przykład to już dość dawno, Biblia w języku narodowym. Kiedyś paliono na stosie, jeśli ktoś wziął Biblię na przykład w języku angielskim, a nie w łacinie, po łacinie, no to był palony na stosie, nie? Także to już się zmieniło, no ale dalej przecież to, że czytamy Biblię w języku narodowym, to jeszcze jest problem, czy ją stosujemy i Kościół katolicki absolutnie jej nie stosuje. Czyli on wziął tylko takie zewnętrzne elementy, no na przykład, że już nie tak stoją przed ołtarzem, nie klękają, tylko bardziej tak razem, wspólnotowo, bratersko, ale sprawa zbawienia. W Kościele katolickim się kłamie ludzi, że zbawienie jest przez oczywiście to, co Chrystus zrobił, ale to nie wystarczy. Kłamią, łżą bezczelnie i zdradzają Chrystusa, księża, katolicy i wszyscy, którzy to głoszą. Tylko ty musisz dołożyć do tego jeszcze sakramenty, bez których nie ma zbawienia, i dobre uczynki, tak zwane wytrwanie w tych dobrych uczynkach. Nie? Dopiero jak to trzy te elementy się złoży razem, czyli wiara w to, co zrobił Chrystus, sakramenty Kościoła, pośrednictwo i twoje dobre czyny tam do śmierci, no to wtedy może się znajdziesz w czyśćcu, a potem w niebie. To jest fałszywa, zdradziecka nauka katolicka, a prawdziwa nauka biblijna oznacza: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jedynym warunkiem potrzebnym do zbawienia, koniecznym do zbawienia i wystarczającym jest zaufanie Chrystusowi. Rozumiecie, że to są dwa różne poglądy, dwie różne Ewangelie. Katolicka fałszywa, no i Ewangelia Jezusa Chrystusa. Ja umarłem za was. Kropka. No, dokładnie, zmartwychwstałem potem.
Pokazujesz na Nowy Testament i tutaj nowość w projekcie Idź Pod Prąd. Zaczynamy też kurs, taki podstawowy, cztery spotkania. Od czego zacząć czytanie Biblii? Możecie się zapisywać na naszej stronie megakościół.pl/kursy. Porozmawiamy jeszcze o tej analizie Tomasza Terlikowskiego. Jeszcze tylko przytoczę słowa księdza, katolickiego księdza. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński mówi w ostatniej rozmowie z Wirtualną Polską, że nie widzi szans dla Kościoła. Niestety nie ma żadnych szans, żeby to zatrzymać, ponieważ nie ma w Kościele jakiejkolwiek siły moralnej, która mogłaby zmierzyć się tym gigantycznym wyzwaniem. Dominuje obojętność, święty spokój. To ja mówi ksiądz.
Ja się zgadzam z księdzem profesorem Kobylińskim, ale powtarzam pytanie. Księże profesorze, mam nadzieję, że już niebawem panie profesorze, co pan w tym trzy kropki jeszcze robi? Co ksiądz jeszcze w tym upadłym, zdradzieckim, podłym, zdradzającym Jezusa tworze religijnym jeszcze robi? To jest pytanie prosto do księdza profesora Kobylińskiego.
Pytanie do księdza profesora, a my przechodzimy do ostatniego tematu. Myślę, że Marsz Miliona Serc, no to było wielkie wydarzenie, nie tylko kiedy patrzymy na ilość uczestników, ale również na słowa, które tam padły. I lider opozycji Donald Tusk mówi wyraźnie, że jesteśmy w przełomowym momencie dla naszego kraju i mówi dużo o wolności. Powołuje się również na marszałka Piłsudskiego, mówi, że jesteśmy razem rycerzami wolności. Czy ciebie to przekonuje?
No tak trochę słabo bym powiedział, bo ja pamiętam, jak 8 lat wcześniej, nie? Czyli kończyła się, no tam więcej, 9, 10 lat wcześniej, kiedy kończyła się era właśnie Platformy, PSL-u i Tuska. No oczywiście tam już była Kopacz w tym agonalnym stadium. No to wiedziałem, że to nie ma żadnej wolności takiej, o jakiej marzą Polacy. Jest też dyskryminacja. Wtedy część pisowców była dyskryminowana. No my protestanci, no to tam, że tak powiem, zawsze SLD rządzi, PSL, czy tam PO, czy PiS, no to tam jesteśmy tylko mniej lub bardziej. Wtedy byliśmy mniej dyskryminowani, o tak powiem. Teraz bardziej, dzisiaj tam zeznawałem na policji i też pokazałem, no właśnie w tej sprawie dyskryminacji i lekceważenia przeróżnych rzeczy, które prześladowania, dyskryminowania protestantów w Polsce i dołączyłem ten nasz raport. Raport z 2019 roku do Ziobry, do urzędów państwa, jak na podstawie naszego kościoła, naszej telewizji są dyskryminowani protestanci. No to w odpowiedzi był proces dla mnie, że obraziłem uczucia religijne katolików. To nie farsa, to Franz Kafka normalnie, czyli PiS.
Programu, co Donald Tusk Ale mówi wracając, o twoim procesie.
Wracając do tego, każda władza przez 8 lat zdąży się zblatować z systemem. I ludzie już nie niosą tego etosu, z którym szli do władzy, tylko przejmują instytucje, budują kliki. Dzisiaj wiadomość, że w jednym z miast pisowski prezydent był zblatowany z gangsterami. Z gangsterami się zblatował, nie tylko z biskupami, chociaż nie wiem, co gorsze, ale i normalnie z gangsterką. No toż ja to mówiłem, że przecież nas to przeróżne takie typy spod ciemnej gwiazdy atakują, nie? I PiS ich i biskupi używają, nie? No to dzisiaj mamy dowód w mediach, zobaczcie.
To krótko ciebie zapytam, na kogo zamierzasz głosować?
Wiem, że ten czas przyjdzie. Na pewno nie na PiS i na taką partię, która ma szansę oderwać te trzy kropki, żeby tam już się nie denerwować, od koryta.
Czekamy teraz szczególnie na wasze komentarze, na kogo wy zamierzacie głosować, na wasze pytania i przechodzimy do głównej części programu Idź Pod Prąd na żywo. Witajcie w drugiej części programu. Jest z nami mecenas Artur Nowak, prawnik ofiar księży oraz autor książek o kryzysie w Kościele katolickim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Witam.
Dzień dobry, ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki. Panie mecenasie, my dzisiaj rozmawiamy o ostatnich danych, które ujawnił GUS i z nich wynika, że tylko 71% Polaków deklaruje swoją przynależność do Kościoła katolickiego. To prawie 7 milionów mniej niż 10 lat temu. Jak pan to ocenia? Czy można to nazwać przewrotnie sukcesem Prawa i Sprawiedliwości?
Rozmawiamy pani tym pytaniem. Tak, to jest jeden z niewątpliwych sukcesów Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście też hierarchii kościelnej, bo oni ciężko w cudzysłowie też na to pracowali. Ja myślę jednak, że to jest ciągle dużo. Myślę też, że ta dynamika będzie rosła. że no musimy się do tego przyzwyczaić, tak, że jest kwestią czasu, że Kościół katolicki stanie się po prostu instytucją niszową. Już teraz, proszę zwrócić uwagę, w kampanii wyborczej, gdzie jest chyba pierwsza taka kampania, no nikt absolutnie się tak nie klei do Kościoła. Kościół wydaje jakieś wytyczne oczywiście, jak politycy mają głosować, jakby, przepraszam, wyborcy mają głosować, natomiast takiego zblatowania ja nie widzę. Dlaczego? Dlatego, że badania pokazują, że no, jak gdyby nie przynosi procentów, a jeżeli już, to takie bardzo liche partiom politycznym odwoływanie się do Kościoła rzymskokatolickiego. Próbują to robić, mam wrażenie, politycy suwerennej Polski. Mam na myśli tutaj ten list do proboszczów, tak, głośny, w którym oni proszą o wsparcie. Natomiast no chyba partia Kaczyńskiego też rozumie, że takie pokazywanie się na mszach, zaproszenie biskupów, zabieganie o ich wsparcie chwały im nie przynosi. Telewizja Rydzyka no to jest jakaś niszowy organizm, który w zasadzie nie powiększa PiS-owi elektoratu. Myślę, że to jest elektorat, który się zwija. Natomiast jeśli chodzi o sam Kościół, no jest po prostu anachroniczny, nie wyciąga wniosków. Znaczy on proponuje pewną nieżyciową formułę życia dla samych księży, stąd puste seminaria. No nie robi podziwnie nic Kościół Polski z celibatem, który jest jednym z wielu źródeł kryzysów, tak sobie myślę. No nie byłoby tej afery w tej Dąbrowie Górniczej, gdyby no ci mężczyźni tak mieli dostęp do jakiegoś takiego życia seksualnego, nie musieli wchodzić do podziemia. No niestety, no każdy potrzebuje jakiejś formuły aktywności w tej sferze życia bardzo ważnej. Nie ja myśliłem tylko Maslow. Więc no cóż, ten Kościół się zwija, natomiast no, ma pewne paliwo, na którym może jechać. To znaczy, to jest majątek olbrzymi, tak, niewyobrażalny, czego by sobie nigdy tam nie jesteśmy w stanie policzyć, bo Kościół żadnych danych tutaj nie udziela. I nawet jeżeli dojdzie do tego opiłowania katolików, o którym mówił Nitras, no to myślę, że Kościół sobie no, tak zapracował na to, żeby wnuki po wnukach tam no, mogły się utrzymać i doskonale sobie funkcjonować. Natomiast będzie jeszcze lepiej, znaczy, bo ja nie uważam, że gorzej. Znaczy, będzie coraz bardziej masowe odejście z Kościoła, bo ja zwrócę jeszcze uwagę na jedną rzecz. Jakiś czas temu jeszcze, jak ktoś nie chodził do Kościoła, miał inny namysł nad Bogiem, nad chrześcijaństwem, no to był gdzieś pokazywany palcami. W tej chwili tak nie jest. Ja myślę, że te 7 milionów, tak, tego co słyszymy, ludzi, którzy w tej chwili no, odważyli się no, wyjść z tej instytucji, znaczy zerwać w tym sensie takim deklaratywnym, no daje przykład też innym ludziom i to się będzie się to reprodukowało, no bo mamy nowy model rodziny bez Kościoła, nowe pokolenie bez Kościoła, bez komunii, bez tych wszystkich chrztów, więc myślę, że to się będzie pogłębiać. To jest też alternatywa dla innych wspólnot chrześcijańskich, bo dla wielu ludzi.
Słowo o tej alternatywie, bo rzeczywiście te dane podane przez GUS podają jednak, że wśród tych związków wyznaniowych innych niż Kościół katolicki, to żaden związek, żaden Kościół nie przekroczył 0,5% populacji, także przynajmniej z tego, co widzimy na te dane sprzed 2 lat, no nie ma takiej znaczącej alternatywy dla Kościoła katolickiego.
Tu jeśli mogę wejść w temat, jeśli chodzi o te dane, to jest tam pewna taka grupa niezidentyfikowana. Jest 3 miliony osób, o ile dobrze pamiętam, które nie podały przynależności kościelnej. A biorąc pod uwagę, że w Polsce przyznanie się do tego, że jest się protestantem, zaraz no, pociąga za sobą takie odium nazywanie nas sektą, to zrobiła pisowska telewizja kierowana tam przez Pereirę, TVP Info. Oficjalnie nazwała nas tajemniczą sektą z Lublina. Także to chyba pamiętacie. No sąd teraz tak stanął i czeka chyba na wynik wyborów, bo oni zostali skazani w pierwszej instancji. To jest oczywista ich wina. Agencja publiczna z pieniędzy protestantów utrzymywana. Nie ma prawa w ten sposób poniżać czy dyskryminować jednego z legalnie funkcjonujących wyznań w Polsce. Także sprawa jest bezdyskusyjna z punktu widzenia procesowego, ale jednak no, sąd, telewizja ta pisowska się odwołała, dalej wydają nasze pieniądze na adwokatów, na apelacje. No i sąd jakoś zwleka z rozstrzygnięciem tej
sprawy. Jeśli chodzi o te osoby w tym badaniu, które nie podały żadnego wyznania, nie stwierdziło, że należą do żadnego wyznania, to są 2 600 000 osób.
No tak,
i wzrost prawie trzykrotnie przez 10 lat.
Także zobaczcie, że tu nam bardzo szybko ta grupa rośnie i chcę to nałożyć na pewien trend w chrześcijaństwie, tym protestanckim, że tutaj następuje takie odejście od takiego zinstytucjonalizowania w kierunku takich luźnych wspólnot. I rozwijają się kościoły, które nie są zarejestrowane. Wiecie, one liczą po 20, 15, niekiedy 30 osób. To jest teraz wedle tego prawa. Kiedyś to wystarczyło 15 osób w latach 90. Teraz zdaje się już tam trzeba 100, a 100 no to już tak, wiecie, to jest troszeczkę inny pułap. W każdym bądź razie myślę, że w tej grupie tych prawie 3 milionów ludzi, którzy odmówili, może być jeszcze jakaś trudna do oszacowania ludzi, którzy spotykają się w ramach tak zwanych kościołów domowych. Były ksiądz Jurek, który też od czasu do czasu gości na naszej antenie, też zeznawał w moim procesie jako pastor, żeby potwierdzić, no, że to, co ja mówię, no to tak mniej więcej pastorzy mówią i że to jest taki proces komunistyczny, mający zastraszyć innych pastorów, innych chrześcijan, żeby odważnie przestali krytykować Kościół katolicki. Nie przestaniemy, no to tam już oni wiedzą. Ale on jest właśnie pastorem takiego małego kościoła domowego. Czy bardziej może to się nie nazywa tam pastorem, czy jakoś inaczej, ale chcę powiedzieć, że to mogą być dziesiątki tysięcy ludzi, że ten ruch, on zresztą i w kościele katolickim też zaczął występować, że część już nie może zdzierżyć tych nabożeństw, tych głównych i ci tacy oazowicze, starzy, oni też gdzieś się tam po domach spotykają. Także to jest znak zapytania. Te statystyki nie dały nam odpowiedzi.
Pytanie w takim razie do was jeszcze. Jeśli chodzi o liczby, no to kościoły protestanckie, kościół luterański 65 tysięcy, kościół baptystów 5 tysięcy, kościół zielonoświątkowy 30 tysięcy, to oczywiście tylko niektóre wymienione kościoły
ale
protestanckie,
ale nie są bardzo mało liczne.
Nie są to imponujące liczby, powiedzmy szczerze. Pytanie do was, gdzie ci ludzie pójdą? Mecenas Artur Nowak, gdzie pójdą, jeśli nie do kościoła katolickiego?
Znaczy, ja w ogóle też na ten temat dość często dużo pisałem na temat takiej kategorii nonce, ludzi, którzy są poza w ogóle, znaczy, którzy wyszli z dużych, zorganizowanych systemów religijnych i poszukują dla siebie miejsca, tak? Oni szukają, tak? To jest w Ameryce, w badaniach, to jest najbardziej taka dynamiczna grupa, która się rozwija. Ludzie, którzy wyszli z zorganizowanych systemów religijnych i to nie są bynajmniej ateiści tylko, tak? To więc myślę, że ta grupa się rozwija. Znaczy, to w ogóle jest taki duży kryzys zaufania do kościoła instytucjonalnego jakiegokolwiek. Tak mi się wydaje, że no jest, rośnie świadomość z jednej strony, myślę, pewnego przekroju pokoleniowego, bo te badania trzeba by jakoś pogłębić jeszcze pewnie. I ludzie są zrażeni, tak, w ogóle do instytucji. Znaczy, no, z drugiej strony też potrzebują pewnie jakiegoś życia wspólnotowego. Widzimy, jak rozrasta się no, rynek ezoteryczny, tak, w ogóle jakiś taki zupełnie... No to, co się działo, mam takie wrażenie, w Stanach Zjednoczonych w latach, nie wiem, 60-tych, 70-tych, gdzie ludzie szukali takiego, jakichś takich magicznych formuł, takiego życia tu i teraz, żeby się nagle to zaczęło w życiu zmieniać. Natomiast wracając do tematu, ja myślę, że patrząc na polski kościół, który nie chce po prostu o centymetr jak gdyby ustąpić w tym sensie, żeby się zmieniać realnie, przystąpić do jakiegoś ruchu synodalnego, no pokazać swoją jakąś taką bardziej ludzką twarz, to myślę, że dynamika będzie coraz większa. To znaczy, tak jak my patrzymy, że przez 10 lat te 7 milionów tak tąpnęło, to myślę, że trzeba będzie inaczej to liczyć, że to będzie kwestia 2 lat na następnych 7 milionów. Myślę, że nie przesadzam absolutnie, dlatego że no ja obserwuję, co się dzieje i myślę, że też no wszyscy ludzie, którzy gdzieś tam funkcjonują w jakiejś grupie społecznej, że ten kryzys tego braku zaufania do Kościoła, do instytucji, on jest no, dramatyczny dla Kościoła, a warunki do jego narastania cały czas są utrzymywane, to jest postawa hierarchów, dociekliwość mediów z drugiej strony, więc myślę, że to będzie postępowało. No nie wiem, co z tym będzie, tak? To jest pytanie o ludzi, tak? Czego nie potrzebują? Czy wychodząc z kościoła będą szukali gdzie indziej swego miejsca? Jest taka książka Irlandia wstaje z kolan, Marty Abrahamowicz, ona na dniach wyszła w Krytyce Politycznej, ja ją dość uważnie przeczytałem. Tam jest tak, że tego seminarium już nie ma w Irlandii, tak? To był kraj taki bardzo katolicki, bardzo rygorystyczny, tam nienaruszalność małżeństwa była wpisana w konstytucję, prawo do życia od poczęcia, tak, naturalnej śmierci i tak dalej, ja przypomnę. A w tej chwili no, ta Zielona Wyspa jest laicka, tak, i ludzie organizują się wokół innych, nie wiem, wartości. No był COVID, no to zgrupowali się wokół strażaków, wokół służby medycznej. Większy autorytet mają instytucje takiego życia społecznego. Nie jestem przesądzony, że tak u nas będzie, tak, ale jestem ciekawy, gdzie się skanalizują te emocje związane z potrzebą bycia w wspólnocie, bo człowiek to potrzebuje, to lepiej się czuje.
Bo bardzo ważną kwestię pan mecenas poruszył, bo my dzisiaj rozmawiamy, wszyscy mówią o tym odejściu nogami, można powiedzieć, Polaków z Kościoła katolickiego, ale ważniejsze jest raczej pytanie o potrzeby. Jakie potrzeby najważniejsze mają ci, którzy odchodzą, ale również ci, którzy zostali, bo po prostu nie widzą innego wyjścia. Tutaj oczywiście ta potrzeba wspólnoty, myślę, że też Marsz Miliona Serc to pokazał. My też to w naszej rodzinie widzieliśmy, kiedy jednoczą się pokolenia i po prostu
możemy pokazać nawet
jadą na ten marsz.
Z Białegostoku.
Tak, nasza rodzina z Białegostoku, trochę prywaty.
Też pojechali za własne pieniądze oczywiście. Także nie wiem, czy mamy to zdjęcie.
Tak, mam nadzieję, że zaraz
pozdrawiamy Białystok. A ja jeszcze chciałem do tych hipisów, bo kiedy pan mecenas powiedział o tych latach 60., że to coś tam podobnego się działo, to ja sobie też napisałem hipisi, żeby nie zapomnieć, także tu zbieżność myśli. Rzeczywiście tam wtedy też było takie jakieś masowe odejście młodego pokolenia od instytucji, nie? Że no, wychodzili gdzieś na plażę, na jakieś te Woodstocki, różne takie tego typu, a nie w zorganizowanych strukturach także kościołów protestanckich. One też wtedy duży regres, jeśli chodzi o odpływ młodego pokolenia. I wtedy chrześcijanie tamtych czasów, protestanci, znaleźli na to sposób. Jest nawet film taki specjalny, nie pamiętam tytułu.
Chyba Jesus Revolution.
Jesus Revolution. Można sobie to znaleźć, taki no, fajny film pokazujący tamte czasy i jak no, Kościół wyszedł, biblijny Kościół protestancki wyszedł naprzeciw tym nowym oczekiwaniom. I ja myślę, że i dzisiaj znajdziemy formułę dla tych ludzi, którzy no, nie chcą takich sztywnych, instytucjonalnych jakichś form kościelnych. Nasza telewizja jest troszeczkę taką odpowiedzią, bo też takie dość luźne, czy grupy biblijne, czy zjazdy, no to ktoś przyjedzie, to jest, a nie chce, to później nie przyjeżdża, nie? Także też prośba do was, jeśli jesteście gdzieś właśnie takimi ludźmi, którzy wyszli z tych zorganizowanych struktur i nie macie jeszcze za bardzo się gdzie podziać, albo macie tylko taką małą wspólnotę domową, to po prostu budujmy sieć kontaktów. I na przykład organizujemy koncert, nie? Na Placu Litewskim w sobotę. Kilkaset osób tam przewinęło się przez ten koncert. Ze 4 godziny byli. To takie rzeczy, no to wiecie, grupa domowa nie zrobi, a razem możemy
także
to zrobić.
Przy okazji zachęcamy do kontaktu na planszy, zobaczcie naszego maila.
Zdjęcie telefony. Z Białegostoku nie
czekamy
widziałem.
Na zdjęcie z Białegostoku, ale
dzieje?
Powiedziałeś o Jezusie. Pokażmy króciutko wypowiedź profesor Magdaleny Środy, ateistki w telewizji Idź Pod Prąd.
Kościołowi udało się wmówić, że jest albo kościół i moralność, albo jest nihilizm. Ja bym powiedziała wprost przeciwnie, to w kościele jest nihilizm. Ja mam taką postawę jak Leszek Kołakowski. Nie lubię tej instytucji, ale postać Jezusa mnie absolutnie fascynuje.
Profesor Magdalena Środa, to zdaje się półtora roku temu w telewizji Idź Pod Prąd, powiedziała: nie lubię instytucji Kościoła, ale postać Jezusa mnie fascynuje. Ja rzeczywiście tak pomyślałam, jeśli chodzi szczególnie o młodych ludzi, którym często być może brakuje autorytetów, po prostu osób, postaci, na których mogliby się wzorować. Może to jest właśnie zadanie dla protestantów, ale generalnie dla biblijnych chrześcijan, żeby pokazać w taki sposób postać Jezusa Chrystusa, żeby ona zafascynowała młodych ludzi, którzy szukają czegoś więcej. Komentarz.
Forma przekazu, ale też my musimy pokazać żywych świadków Jezusa, nie? Czyli ludzi, którzy no, nie boją się ponosić koszt tych różnych zniewag, przeciwności, prześladowań, które spadają na kogoś, kto w katolickiej Polsce mówi, że idzie za Jezusem, a nie za Kościołem Rzymskim, nie za papieżem, tamtym czy owantym.
Jeszcze pytanie do mecenasa Artura Nowaka. My już troszeczkę o tym powiedzieliśmy, ale pytanie do pana takie osobiste. Czy uważa pan, że kardynał Grzegorz Ryś odmieni Kościół katolicki w Polsce? Czy jest on jakąś nadzieją na zmianę?
Nie, żadnej. Nie mam coś złudzeń w ogóle, absolutnie. Dlatego, że to jest przedstawiciel z krwi i kości, ma takie same DNA jak reszta hierarchii. To znaczy, to nie daj mi się zwieść. To znaczy, no, on rzeczywiście mówi trochę innym językiem. Może tam w ogóle rozmawia z kimś łaskawie, ale my jesteśmy tak zdemoralizowani przez hierarchię, że my się cieszymy w ogóle, że ktokolwiek w ogóle z jakimiś dziennikarzami chce rozmawiać, kto jakimś trochę innym językiem mówi. Rzeczywiście biskup Ryś to potrafi. Natomiast jest to niebywały konserwatysta w tej strukturze. No ja przypomnę tę ustawę chociażby Bartka Pankowiaka, braci Pankowiak. No zamiast porozumieć się z nimi, no to on po prostu tak naprawdę zdecydował, że żeby iść w proces, tak, on wtedy zajmował się decyzją kaliską. Tam kilkaset tysięcy zmarnotrawiono na ten proces, kompromitacja medialna. To zachował się jak rasowy biskup, jak jego koledzy. Więc no, nie po tym, co on mówi, ale po tym, co on robi, po prostu przyjrzyjmy się na ceny, nie wiem, pogrzebów w archidiecezji łódzkiej. No ja nie wiem, czy to jest tak, że biskup nie ma na to żadnego wpływu. No przecież głośna sprawa jest, tak? Ale to są szczegóły. To znaczy on mówi tak naprawdę, jeżeli się wsłuchać, trochę w innym stylu, ale tym samym językiem, co reszta po prostu biskupów. No poza tym polscy hierarchowie są oderwani od rzeczywistości, znaczy oni nie funkcjonują w normalnym życiu ludzi, tak? Że oni, nie wiem, żyją w jakichś rodzinach, konfrontują się z problemami dnia codziennego, wiodą pałacowe życie, no jeden żyje w pałacu, drugi w apartamencie, no rzeczywiście ktoś tam może trochę różni. Jeden jeździ takim samochodem, drugim innym, w zasadzie nie jeździ, tylko wożą go. Więc to są ludzie odrealnieni po prostu. Mnie to zawsze śmieszyło, a trochę też tak trochę obrzydzało, bo to jest dla mnie pewna jakaś taka hipokryzja i taki kontrast, że z jednej strony no, przebiera się jakieś takie piękne szaty tego człowieka, daje mu się jakiś pierścień, mówi się, że on jest takim pasterzem. No jak on jest pasterzem? No to jest człowiek, który gdzieś tam sobie no wiedzie bardzo wygodne po prostu życie i pasterz to idzie do owiec, tak, na zapach owiec. A to był Franciszek o tym mówił. Natomiast no co tam, jak ktoś do niego przyjdzie, no to tam tak jest. No, nie widać księży, no nie wiem, na ulicach, oni nie idą do ludzi po prostu, to oni po prostu, nie, absolutnie, no to jest nieporozumienie. To znaczy, ja myślę, że coraz mniej osób się na to nabiera zresztą, że jest jakiś arcybiskup, kardynał Ryś, który tutaj nagle coś zmieni, no to zmieni, nic nie zmieni. No to, że powiedział, że Kościół jest w jakimś dużym kryzysie, czy już nawet jakichś bardziej mocnych słów, no to z tego wynika. No, no jaki jest koń, no wszyscy widzą, no nic tutaj nowego i przełomowego nie powiedział. Jestem w ogóle bardzo krytycznie nastawiony do Kościoła katolickiego jako elementu po prostu zbędnego, to znaczy w tym sensie, że ja nie rozumiem, po co są te wszystkie kurie, prałaci, infułaci, katonicy, jakieś, nie wiem, ta cała infrastruktura zarządcza, utrzymywanie tych pustych kościołów, pustych seminariów. Jaki to ma sens? Czemu to służy? No, nie wiem, ludziom, no, jakieś garstki, którzy gdzieś tam po prostu chodzą, no okej, w porządku, no ale to nie trzeba po prostu mieć tej całej takiej napuszonej nadbudowy. No, znamy wspólnoty ludzi, którzy chcą się pomodlić, to się spotkają i po prostu modlą. Nie trzeba jakiegoś biskupa im, żeby którego gdzieś tam jakiś szofer przywozi i trzeba go całować w pierścień. Ja przepraszam, że tak mówię, to jest do bólu naiwne, ale po prostu tak jest, nie? No to nie jest, no ja nie wiem, czytałem Ewangelię i tam nie było takich cyrków, że przyjeżdżał jakiś facet, którego gdzieś tam wnosili, wszyscy go całowali po rękach, nikt nie mógł z nim porozmawiać, tylko miał słuchać, co on miał do powiedzenia. Nie wiem, może się nie znam, no, ale tak chyba było.
Panie mecenasie, rzeczywiście
pamiętam. Nie, potwierdzam, jak apostoł Piotr przyszedł do jednego bardzo bogatego człowieka i wysoko postawionego Korneliusza i ten wypadł i mu się rzucił do nóg, to ten go podniósł. Mówi, co ty robisz? Ja przecież jestem takim samym zwykłym człowiekiem jak ty. Nie wolno tak robić, nie? A ci jakoś chyba nie czytali dziejów apostolskich, a mówią, że są następcami apostołów.
To ma w takim razie, mam jeszcze do was pytanie. My dzisiaj rozmawiamy o Kościele katolickim, ale wiemy, że już za niecałe 2 tygodnie wybory. Pan mecenas przed chwilą powiedział, że Kościół katolicki jest takim elementem zbędnym w polskim społeczeństwie, ale jednak no, nie da się ukryć, że do tej pory to właśnie kościoły katolickie były też fizycznie takim miejscem spotkań, miejscem wymiany myśli, takim czymś, co scalało polskie społeczeństwo. Teraz też wiemy, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości te emocje są coraz bardziej rozgrzane. Polacy często no, są kłótnie, nawet kłótnie wybuchają w rodzinach ze względu właśnie na poglądy polityczne. To jeśli nie Kościół katolicki, co ma być takim spojmem polskiego narodu w najbliższych latach? Mecenas Artur Nowak.
Ojeju, to jest trudne pytanie, dlatego że ja myślę, że jesteśmy dość jednak mimo wszystko młodym, kruchym organizmem o nikłych zasobach obywatelskich i na tym deficycie bardzo mocno żerują politycy. To znaczy, to jest gra na emocjach. To znaczy, w tej chwili ja obserwuję to, jestem tym przerażony. Nie ma żadnego... Znaczy, człowiek, który przychodzi z jakimś konstruktywnym programem i ma coś do powiedzenia, zaproponowania ludziom, jest po prostu nudny. O wiele bardziej atrakcyjny jest polityk, który przychodzi z jakimiś inwektywami mocnymi, opowiada jakieś zdradzie o to, że ten drugi to go okradł. Po prostu to działa na ludzi. Jesteśmy tak rozbuzowani emocjonalnie, tak skonfliktowani, że w zasadzie no, tylko to działa. Jest jakaś nikła grupa, mała grupa ludzi, którzy no, jakoś potrafią wysupłać, nie wiem, to by było pożądane w tej kampanii, czyli jakieś takie, no nie wiem, wojnę na jakieś, czy wojna, to jest słowo, konfrontacje na programy. Tego w ogóle już nie ma. To znaczy, ja myślę, że PiS przez te 8 lat doprowadził do takiego zezwierzęcenia jak gdyby obyczajów politycznych, że w zasadzie socjalizował Polaków w takie i zagonił w takie dwie zagrody, to znaczy, które na siebie ujadają. Ja nie chcę ich porównywać, bo to jest też, nie chcę nikogo tutaj obrażać, ale po prostu w tej chwili to nie jest już jakaś debata na jakieś argumenty, tylko na pomówienia, na kłamstwa. No zobaczmy, co my mamy. No to się przebija u ludziach, jeśli chodzi o ich wybory. A z drugiej strony no mamy pretensje, że jest jakaś grupa ludzi, którzy nie głosują. No oni są po prostu z tym wszystkim zawiedzeni, załamani, tak? Oni nie chcą po prostu w tym uczestniczyć. No dla mnie sprawa jest po prostu jasna. No Kaczyński generalnie, jego program taki skryty, to jest wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. Nie wiem, być może też z NATO. To jest człowiek, który po prostu no, chce rządzić wszystkim, nad wszystkim mieć kontrolę sam. To wynika z jego jak gdyby pewnych cech. Ja nie jestem specjalistą i nie chcę na ten temat się wypowiadać. On nie potrafi grać w teamie, nie potrafi podejmować decyzji razem z jakimiś innymi ludźmi, politykami. My mamy taką niestety tradycję wodzowską. No Tusk to jest ten sam problem. No oczywiście nie na taką skalę, tak. On to też jest człowiek, który zdaje się w ostatecznym rozrachunku ufa tylko sobie. No taką mamy tradycję, to jest tradycja niestety kremlowska. Długa droga przed nami. No musimy się pokornie przyjąć, że jesteśmy społeczeństwem, no, które się musi nauczyć pewnej kultury obywatelskiej. No po prostu ostudzić troszeczkę te emocje i konfrontować się na programy. Ja mam bardzo złe po prostu wyobrażenie na temat polskich polityków.
Ale miejmy nadzieję, że polskie społeczeństwo w tym wszystkim wypadnie lepiej niż politycy. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Przeczytam jeszcze tylko głos od naszego widza w temacie. Łukasz Ulianowicz, jestem jedną z tych 7 miliona osób i dobrze mi z tym. Oprócz tego nie zapisałem córki na religię w przedszkolu, a przedszkolanka odpowiedziała, że jest mało chętnych i raczej nie będzie. Chwała Bogu, także
amen.
Widać,
amen.
Jak mówiliśmy o tej milczącej apostazji, o której też mówi ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, to też dzieje się już w przedszkolach. Czekają nas gigantyczne zmiany w Polsce. Dziękuję za ten komentarz. Był z nami mecenas Artur Nowak.
Dziękuję bardzo.
Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy, do zobaczenia. A ja zapomniałam wam powiedzieć o naszej sondzie, która trwa na YouTubie, na Twitterze. Dlaczego ludzie odchodzą z kościoła? Skandale obyczajowe? Jedna z odpowiedzi: martwa struktura, nic do zaoferowania i inaczej. Także już teraz czekam na wasze głosy w sądzie. Zanim przejdziemy do kolejnego tematu,
to jeszcze
reklama.
Może o petycji powiemy. Jak już jest można głosować w sądzie, to można
i to może przy okazji marszu. Będziemy mówić o wolności.
No
teraz reklama książki Wygrałem z księdzem pedofilem, gdzie Bartek Pankowiak mówi o tym, dlaczego on zdecydował się odejść z kościoła.
Był perfekcyjny po prostu, nie? Jak taki profesor, doktor habilitowany pedofili. W momencie, kiedy spotkaliśmy się z Tomkiem Sekielskim, Tomek stwierdził, że ta historia nadaje się na pewno do tego, żeby opowiedzieć innym ludziom.
Skąd w ogóle ten pomysł na konfrontację z księdzem
Całe życie tej odwagi gdzieś tam brakowało. Byłem tym milczkiem wycofanym gdzieś tam z tyłu. A tu mogłem udowodnić sobie, że potrafię wszystko jednak zrobić. Ten moment przełomowy właśnie, nie? A on tak, o co chodzi? A wie, czy ksiądz nie pamięta? I to słynne jego ojoj.
I jak mama zareagowała?
No mama się rozpłakała. Ja to muszę zrobić, bo to nie tyczy się tylko o mnie i o Jakuba, ale tyczy się o dziesiątki różnych dzieci i o całą sytuację praktycznie w całym polskim kościele, nie? Nawet europejskim okazało się, że byłem jedną z najmłodszych osób w ogóle w Polsce, która taki proces wytoczyła. Zapadł wyrok skazujący na 3 lata pozbawienia bezwzględnego wolności i zakaz pracy z dziećmi. Teraz odżywam. Ja przestałem do kościoła jawnie chodzić w momencie, kiedy się wyprowadziłem z domu tutaj na Lubelszczyznę. To był moment, w którym się uwolniłem duchowo. Jedni popełniają samobójstwa, inni walczą o siebie i żyją dalej. I chciałbym tym osobom powiedzieć po prostu, że się da. Jest możliwość odwrócenia tego wszystkiego i załatwienia tych spraw. Po prostu doprowadzenie się do stanu, w którym chce się dalej żyć. To wszystko dla mnie jest tak fascynujące, że po prostu teraz życie zaczęło mnie jarać.
Ta książka potwierdza niezwykłą odwagę Bartka do stawania w nagiej, brutalnej prawdzie. Macie niepowtarzalną okazję zajrzeć za zamknięte zazwyczaj drzwi. Szczera do bólu wypowiedź Bartka Pankowiaka. Książka jest mocnym dowodem na to, że problem pedofilii w szeregach księży, biskupów jest ukrywany. Książka dostępna w najlepszych księgarniach oraz na sklep.ispodprad.pl.
Książkę znajdziecie na naszej stronie sklep.ispodprad.pl również w formie e-booka i audiobooka. My też mówiliśmy telewizji Iść pod prąd w zeszłym miesiącu. Po latach takiej długotrwałej walki Bartek Pankowiak zwycięsko odniósł to starcie z Kurią Kaliską, ale...
Nie do końca, bo tak. Rzeczywiście odszkodowanie zostało wypłacone przez Kurię, choć długo się od tego wymigiwali, o czym mecenas Nowak mówił. To akurat tam też w to zaangażowany był ten niby dobry biskup Ryś, bo on tam nadzorował po śmierci Janiaka, czy nawet wcześniej.
Grzegorz Ryś nie stanął po stronie
ofiar.
To trzeba podkreślić. O tym mówi też Tomasz Terlikowski.
To jest jasne. Cieszę się, że tu katolicki publicysta, pan Terlikowski, to, że tak powiem, przypomina, że to absolutnie to jest hańba dla Rysia, że nie stanął po stronie braci Pankowiaków. Ale to tak wybrał, nie? Tak wybrał. Chyba kiedy już tam został tym nominatem na kardynalski stolec, to zaczął coś inaczej myśleć, że teraz musi odgrywać właśnie takiego przyjaciela ludzi i te pieniądze zostały szybko wypłacone, ale ksiądz zbrodniarz został przez sąd uniewinniony. Tu Bartek jeszcze mówi w tej reklamie, bo to była pierwsza instancja, że został skazany na 3 lata bezwzględnego więzienia. W drugiej instancji oczywiście się odwołał i został wypuszczony. Z przyczyn proceduralnych został wypuszczony. Tam jakieś parę tygodni czy miesięcy i że już przedawnienie i poszedł na wolność ten zbrodniarz, ten pedofil. Także tu nie, jeszcze system prawa w Polsce no, niestety nie jest nakierowany na to,
chociaż
by zbrodniarze...
Chociaż przyznał się do zbrodni, to nawet nie został zatrzymany.
Zbrodniarze chodzą po ulicach, ponieważ chroni ich sutanna. Ponieważ chroni ich sutanna. Nie? A pastorów za krytykę tego systemu włóczy się po sądach i skazuje jak za Niemca na roboty przymusowe. To jest właśnie sprawiedliwość PiSu i ludzie to widzą. PiS sobie nagrabił i Kościół katolicki sobie nagrabił. Mówiliśmy o sukcesie PiSu, to tak trochę przewrotnie, ale to kiedyś jeden z tu naszych gości to powiedział, że największym takim zniechęcaczem ludzi do Kościoła katolickiego to jest Czarnek i tego typu ludzie.
Tak, to, nie wiem, mówił to pan Makowski. Jarosław Makowski w naszej telewizji.
Zgadzam się
telewizji.
Oczywiście w zupełności.
Mamy też głos katolika Tomasz Rynk. Przecież odejście od Kościoła lub bardziej religii jest na całym świecie widoczne.
No tak, tylko że drogi panie, proszę zobaczyć sobie badania, że Polska jest na samym szczycie tego rankingu i to już od lat. I to już od lat.
Szczególnie jeśli chodzi o różnicę między młodszym a starszym pokoleniem.
Młode pokolenie kompletnie odchodzi. I to już wszyscy ci księża, katecheci, siostry zakonne mówią, przychodzę, a tu nawet w przedszkolu już nie chcą tych kucypałów katolickich słuchać. Rodzice mądrzeją.
Po ostatnim skandalu.
Ludzie kończą 18 lat masowo, od razu na następny dzień, tylko urodziny, impreza i wypisuje się z lekcji religii. Także proszę sobie
jeden
zdać z tego
księży
sprawę,
po ostatnim,
że jesteśmy na szczycie statystyki całego świata.
Jeden z księży się żalił po ostatnim skandalu w Dąbrowie Górniczej, że spotyka dzieci na ulicy i dzieci do niego krzyczą, czy ma chłopaka. Także to już się dzieje w Polsce.
Zet, który teraz wypoczywa w Turcji, bo go coś tam boli, biskup kazał się modlić, noż to tam teraz nie wiem, co go tam w Turcji, jaką kurację tam zażywa, ale wykrzykuje, że to nie była żadna orgia, tylko atak na Kościół.
To też
no,
jeśli
ale
chodzi
to
o komentarz naszego widza, ksiądz Daniel Wachowiak dzisiaj napisał na Twitterze: Kościół jest obecnie jak Titanic. Tonie, w sumie dobrze.
Wow. W sumie dobrze?
W sumie
dobrze? Ja
tak,
słyszę?
W sumie dobrze. Na wow. Titaniku było za dużo przyjemności i kręcenia się wokół siebie. Gdy się rozbijemy, wejdziemy na łodzie ratunkowe. Kościół przestanie być molochem, który zabawia ludzi, a zacznie ratować ludzi. No, do tego to jest powołany. Pisze
ksiądz
Daniel Wachowiak.
No, coraz bardziej się zgadzamy. To widzę tu reminiscencję teologii poprzedniego papieża Benedykta, kardynała Ratzingera. On w latach 60. już to pisał, że Kościół ten taki triumfalistyczny, który później jeszcze ten papież od Kremówek no tak jeszcze próbował rewitalizować, był dobrym aktorem, także to się trochę udało. Ale cały czas Benedykt mówił, że to się zawali, to pierdyknie. Nie ma szans, żeby ten Kościół w dzisiejszym świecie technik informacyjnych...
Jak na to patrzysz z perspektywy Biblii? Czy Biblia zapowiada na przykład upadek Kościoła katolickiego?
Nie, zapowiada przepoczwarzenie się w taką przybudówkę władzy państwowej. Nie? I to się dzieje, nie? Że Franciszek, pomimo tego, że jakieś tam próbował dobre ruchy czy słowa niekiedy mówi, zobaczcie, że on się zblatował z kolei z komunistami na sztywno, z chińskimi komunistami, papież Putina, no to wszystko, wszyscy to znamy w trakcie wojny. Także Kościół katolicki będzie taką cudzołożną prostytutką, no to nie, to przepraszam, to jest tautologia, będzie cudzołożną przybudówką do władców tego świata, Biblia w Księdze Apokalipsy opisuje, 17 rozdział sobie przeczytajcie, jeden Apokalipsy, już będziecie wiedzieć, o czym mówię. Na końcu, nie? To żebyście wiedzieli. Na końcu ostatnia księga, 17 rozdział i tam jest przyszłość religii ze stolicą w Rzymie. No to już tam chyba ktoś może skojarzyć, że to rzymski, o, katolicki jest kościół rzymski i światowy, bo katolicki znaczy światowy, powszechny, nie? I taki obraz znajdujemy, mówię, dzisiejszy Kościół, on dorasta dopiero do tej miary upadku opisanego w Apokalipsie, do tego miana wielkiej prostytutki. Prostytuuje się, Kościół Polski, widzicie, z pisem splatowany na sztywno, Kaczyński wygłaszał kazanie na Jasnej Górze. Co prawda ksiądz Ryś, ksiądz kardynał już mówi tu, tak wiecie, między słowami, że to był cham wystąpił, nie? Zobaczcie sobie w tym, mówi, no ja nie powiem, że to jest cham, tylko powiem, że to jest chamstwo, nie? To tak komentuje występ Jarosława Kaczyńskiego na Ciemnej Górze. Także Kościół Polski jest zblatowany na sztywno. Zresztą od 1950 roku z komunistami jest zblatowany, potem Okrągły Stół, to też dzieło biskupów katolickich i tak dalej, nie będę tego mówił. Ale jeszcze ciekawą rzecz powiem, bo kiedyś tu ramię w ramię z nami występowała, walczyła z komunizmem pani Hania Shen, nie wiem, czy pamiętacie. No i był ten skandal, najpierw film Claire, filmy Sekielskich, one koło siebie się powtórzyły i tak, no wszyscy czekali, czy się zawali ten Kościół katolicki po tych mocnych ciosach prawdy, nie? Czy nic się nie stało? No i pani Hania mówi, no Polacy nie zareagowali. Pamiętacie, taką dyskusjęśmy mieli kiedyś? Polacy nie zareagowali, czyli nie chcą zmiany, no tam to jest oczywiście pedofilia zła i to tego, ale Polacy dalej chcą chodzić do kościoła. Otóż nie, a ja mówiłem, takie zmiany nie zachodzą po seansie filmowym. Takie zmiany zobaczymy za 5-10 lat. No i co? I teraz zobaczcie, GUS ukrywał przez 2 lata, bo przecież to można było podać
były
na
2 tygodnie. Były podane wcześniej inne dane ze spisu powszechnego, a jeśli chodzi o przynależność wyznaniową, musieliśmy czekać.
Stawiam tezę, że biskupi zatrzymali te informacje.
Tak akurat przed wyborami też jakoś nie do końca.
Może jacyś właśnie z GUS-u sprzyjający bardziej drugiej stronie.
Mamy też komentarz naszego widza, jeśli chodzi o te statystyki. DJ Carlos, nie chce mi się wierzyć, że aż tyle Polaków odeszło z kościoła PiS-u. Gdzie ci ludzie w takim razie są, co odeszli? Zasilili ateistów czy też agnostyków? Bo jakoś ogromnej fali nawróceń ja nie zauważyłem.
No nie, no to już o tych nawróceniach to jeszcze daleko. Rzeczywiście możemy kiedyś, może nawet oddzielny program nagrać. Dlaczego protestanci, pomimo tak sprzyjających warunków, że Bóg otwiera drzwi do głoszenia Ewangelii, bo Polacy w liczbach prawie 1 000 000 rocznie odchodzą z kościoła katolickiego, szczególnie to tempo było na początku mniejsze, a teraz się zwiększa, no tu mecenas Nowak mówił, że za 2 lata to już całkiem pierdyknie. Także pomimo tego, no nie widać masowo protestantów. Nie? Myślę, że temu, żeby masowo nie było widać protestantów, to służył ten proces. Nie? On miał nas zniszczyć. Pierwszym postulatem ze strony oskarżycieli to było zarekwirować sprzęt, czyli zamknąć telewizję i iść pod prąd. To nie chodziło o to, żeby mnie tylko zamknąć. Oczywiście no, tym się też by ucieszyli, nie? Ale chodziło o to, żeby zamknąć telewizję i iść pod prąd. Nie? Dlatego...
Dla nowych widzów przypomnę, że pastor Paweł Chojecki został skazany między innymi za krytykę dogmatów katolickich, a to wszystko działo się tutaj.
Nie w średniowieczu, nie w średniowieczu.
W XXI wieku. W Lublinie. I rzeczywiście mówisz o tym procesie, ale...
Dzisiaj, słuchajcie, no dzisiaj to taka gratka, że no to nie mam słów. Tak. To może ty mi pomożesz.
Pierwszy serial produkcji telewizji Idź pod prąd, premiera dzisiaj o 20:00. Ja już widziałam ten odcinek, ale rzeczywiście no...
Nie spoileruj.
Nie będę spoileruj. Wspaniała robota Eunki Żuk i Szymona Żuka. Dzisiaj o 20:00 na Facebooku, na YouTubie i na Instagramie Idź pod prąd. Pierwszy odcinek serialu Chojecki Kasacja. Zobaczmy zapowiedź pierwszego odcinka.
No. Dobrze, ale dlatego mówię, tu może zostać tylko jedna osoba.
Dostał pan fałszywe informacje, nie wtargnęliśmy nikogo za tyle.
Niewykonanie tego nakazu dla mnie to jest więzienie na sztywno.
Nie wsadzą do żadnego więzienia.
Ale nie pan o tym decyduje. Słuchajcie, rzadko to robię, ale wprowadzę was dzisiaj do moich prywatnych apartamentów. Chodźcie. Jest. Tu mieszkam, tu mam złoty sedes, ale go wam nie pokażę. Ale co wam bym chciał pokazać? Zrobiliśmy super serial. Chojecki Kasacja. Wyobraźcie sobie, że Kato Taliban i pisowska władza zblatowana z kościołem zaatakowali mnie na różne sposoby. Ostatnio przez 4 lata nękali mnie procesem, skazali mnie na roboty przymusowe. Całą tę historię będziecie mogli zobaczyć w serialu Chojecki Kasacja. Zapraszam już jutro.
Historia niezłomnego pastora, który za krytykę prezydenta Dudy i Kościoła katolickiego został skazany na roboty przymusowe. Czy wygra walkę o wolność? Zobacz kulisy sprawy z ukrytej kamery. Tak zapowiadają twórcy serialu, także dzisiaj widzimy się o 20. No, myślę, że też dla ciebie to jest przy tym wszystkim radość, że w końcu mamy swój pierwszy serial.
Tak, już jeśli ja się tam już do tego przysłużyłem, te lata cierpienia, zniewag, tego czołgania po sądach i różnych innych nieprzyjemności, jeśli to przysłuży się, że prawda o wolności, prawda o Jezusie Chrystusie dotrze do Polaków, to ja się będę cieszył. Ale tak przy okazji, Duda se pojechał do Ameryki, no i tam to trzeba by całą Polonię teraz zamknąć do więzienia. Zobaczcie, ja tylko mówiłem takie no, delikatne określenia o tchórzostwie, o zdradzie, tam coś w tym poziomie umysłowym, że taki troszkę górujący nie tak bardzo, nie? A tam no to już na ostro go przywitali w tym Nowym Jorku.
Działo się rzeczywiście, więcej o tym mówił wczoraj Cezary Głosowicz w naszym serwisie informacyjnym od poniedziałku do piątku o godzinie 17. Polecamy, a my przechodzimy już do ostatniego tematu w dzisiejszym Idź Pod Prąd na żywo. Tak jak mówiliśmy, wciąż głośno o Marszu Miliona Serc w Warszawie. Wczoraj też komentowaliście to wraz z mecenasem Andrzejem Turczynem w naszej telewizji, ale dzisiaj chciałam jeszcze na chwilę skupić się na tym, co powiedział lider opozycji Donald Tusk. Pokażmy fragment jego przemówienia.
Piłsudski powiedział, że siła bez sprawiedliwości i wolności jest zwykłą przemocą i tyranią. Ale wolność i sprawiedliwość bez siły jest dziecinadą, jest gadulstwem. Jest tak naprawdę do niczego niepotrzebna, jeśli za nią nie stoją ludzie gotowi o nią walczyć. My doprowadzimy do tego, że w Polsce wolność, sprawiedliwość, uczciwość nie będą bezsilne. Jesteście wszystkie i wszyscy rycerzami wolności, sprawiedliwości, uczciwości.
Jak ty reagujesz na te słowa Donalda Tuska? Czy czujesz się rycerzem wolności?
Tak, jakbym słyszał siebie, jak mówiłem przecież jeszcze na początku wakacji, kiedy ruch Idziemy po Wolność. Przecież można sobie posłuchać tych moich
tak, myślę,
przemów tam.
Że... A możemy puścić, zajawkę, jeśli nasza reżyserka pozwoli.
To przecież to
klip
jest kopia normalnie.
Idziemy po Wolność, to co mówiłeś w czerwcu tego roku, to był maj, czerwiec właśnie. My ruszaliśmy z akcją Idziemy po Wolność, teraz widać, że to hasło wolności można powiedzieć jest takim motywem przewodnim tej kampanii. Poprosimy klip Idziemy po wolność i wracamy za chwilę.
moje pokolenie w roku 80. zamarzyło i poszło po wolność. Była solidarność, były nasze wielkie marzenia. Niestety, zostaliśmy oszukani i zdradzeni. Biskupi katoliccy dogadali się z komunistami i mamy dzisiaj Polskę, gdzie gwałcone są prawa obywatelskie, gdzie są procesy takie jak mój i wiele, wiele innych niesprawiedliwości. Dorosło pokolenie naszych dzieci. Rośnie pokolenie naszych wnuków. Dlatego chcemy dokończyć to, co zaczęliśmy w 80 roku. Dokończyć dzieło Solidarności. Idziemy po wolność. Wtedy krzyczeliśmy: chodźcie z nami. I dzisiaj powtarzamy: chodźcie z nami! Chodźcie z nami! Chodźcie z nami! Chodźcie z nami! Chodźcie z nami!
Tak się śmiejemy, bo trzeba by teraz wyjaśnić naszym widzom, czym różni się twoje przemówienie od Donalda Tuska, to tak trochę...
A to szukajmy podobieństw, tak. Po co różnic. Ja tylko przypomnę, że w Lublinie rozpoczął się sierpień 80 roku. Zanim stoczniowcy poszli strajkować, to w Lublinie kolejarze i inni, FSC, kiedyś była fabryka samochodów ciężarowych, nie? To tu rozpoczął się pierwszy strajk. To tu w Lublinie. Oczywiście dzisiaj tam prawie nikt o tym nie wie, ale to była ta pierwsza iskra. A potem był wybuch Solidarności. No to zobaczcie, maj, czerwiec, my mówimy nie na Marszu Miliona Serc. Jest nas tam powiedzmy 200-300 osób razem z wami, naszymi widzami, to pewnie parę tysięcy. Ale to pragnienie wolności, zobaczcie, dzisiaj wydaje owoc. Pewnie z 1,5 miliona ludzi zjechało się do Warszawy za własne pieniądze. Białystok już teraz możemy wam pokazać. Zobaczcie, tu nasi bliscy z Białegostoku.
Tak. Dwa pokolenia, ale tak jak też z nimi rozmawialiśmy, no oni poczuli wspólnotę, poczuli jakiś sens. Można powiedzieć, że jest to taki moment dla wielu Polaków, że nareszcie widzą, że coś ma sens, że mają wpływ na rzeczywistość i też mi się wydaje, że bardzo ważne, że w końcu pojawia się nadzieja na zmianę, bo już przez te lata ostatnie PiS-u no, pozostawało nam tylko narzekanie, a teraz jednak widać, że coś się w Polakach zmienia.
Coś pękło? Polacy znowu zaczynają wierzyć w wolność i sprawiedliwość. I tak jak ja mówiłem o niesprawiedliwości i o dążeniu do wolności, tak dzisiaj, zobaczcie, do milionów Polaków to samo przesłanie Piłsudskiego dociera. No, mówi je Donald Tusk, nie? Wcześniej, no czekaj, to nie jest tak ważne. Jest taka maksyma, że co to jest hipokryzja? Nie wiem, czy pamiętasz. Jest to trybut, czyli hołd, który kłamstwo składa prawdzie. Ja nie znam osobiście Donalda Tuska. Nie? Może tam miałem paru znajomych, którzy go trochę znali. Wiem, że słyszał Ewangelię
z
ust mojego znajomego osobiście. Ewangelia o darmowym zbawieniu. To do niego dotarło. Jeden z naszych przyjaciół mu mówił Ewangelię. Jakie jest jego życie? Co on tam robił? Nie wiem. Ale cieszę się, że ten głos, on cytuje Piłsudskiego. Kiedyś na to miała wyłączność ta strona pisowska, nie? Dzisiaj to już tam nikt im nie wierzy.
Ciekawe, że Koalicja Obywatelska idzie,
chyba, żeby chcieli berezę kartuską zrobić, no to wtedy by mi
uderza w, Koalicja Obywatelska uderza w te takie no, nuty patriotyczne. Polska, tutaj widzimy serduszko,
to, co Andrzej,
Piłsudski.
Andrzej mówił, Andrzej Turczyn, że może jednak biało-czerwonych flag, nie unijnych, nie jakichś tam innych, tylko biało-czerwonych. One dominowały. Tu Tusk no, głosi mądrość, bardzo trafną, wolność, sprawiedliwość. No, bez tego siła pisowska, ślepa, tępa siła, no to tylko może ludzi dręczyć, skazywać, uczciwych ludzi. Sędzia mówi, człowiek kryształowy na roboty przymusowe. No to jest wyrok w sądzie za czasów PiS-u. No. To ile razy ja mam to pokazywać, nie? Ludzie mówią dość. I to już nie my, nasi widzowie, którzy tam w liczbie kilku czy kilkunastu tysięcy jesteśmy razem od paru lat. Dzisiaj ten głos wychodzi z miliona serc tych, którzy przyjechali do Warszawy. Ale na pewno przecież jest jeszcze wiele milionów tych, którzy nie przyjechali, a myślą tak samo. Idziemy po wolność.
Zobaczmy, co Donald Tusk powiedział, odpowiedział w zasadzie na pytanie Grzegorza Doleckiego z klubu Idź Pod Prąd Janów Lubelski na spotkaniu z wyborcami. Tam był również poruszony sprawa twojego procesu, pastora Chojeckiego.
Panie premierze, ja mam takie bardzo krótkie i konkretne pytanie odnośnie wolności słowa w Polsce. Jest taki artykuł 196 mówiący o obrazie uczuć religijnych. W Polsce coraz więcej osób jest karanych za to, że przedkłada swoje poglądy religijne i tak dalej. Głównie kara, z tego co wiadomo, minister Ziobro chce jeszcze zaostrzyć ten paragraf. Jak by pan się odniósł do tego? Czy jeżeli przejmiecie władzę, zlikwidujecie ten paragraf, czy nie?
Uważam karanie za słowo i za poglądy jako rzecz absurdalną. W Polsce dzieje się tyle zła w sferze słowa i opinii. I ono, i jakby to nadużywanie wolności słowa jest, bywa równie niebezpieczne jak nadużywanie władzy wobec tych, którzy to słowo głoszą. Nigdy nie znajdziemy, nikt nie wymyślił idealnego balansu pomiędzy odpowiedzialnością za słowo wymuszoną prawem, a wolnością słowa. Ale zawsze wtedy, kiedy mamy wątpliwości, ja bym stawał po stronie wolności słowa. Mnie poglądy czyjeś na moją religię, jeśli nie są zniesławieniem, na przykład wtedy się idzie do sądu, tak? Jeśli ktoś mnie zniesławia, czy pana zniesławia, na to są przepisy. Jeśli ktoś ma inny pogląd na religię, którą ja wyznaję, ja jestem katolikiem i nie przeszkadza mi ktoś, kto jest bardzo krytyczny wobec Kościoła, papieża, naprawdę ja nie mam z tym żadnego problemu. Ja nie potrzebuję opieki pana Ziobry. Poglądy, które mam, dobrze chronię w moim umyśle, w moim sercu i nie potrzebuję ochrony policji. Ja bym zwracał się do wszystkich, także tych, którzy mają na przykład do mnie zaufanie polityczne. Nie lękajcie się iść pod prąd, tak jak cytuję napis na pańskim t-shircie. Niech każdy walczy o swoje poglądy i żeby równocześnie każdy pamiętał, nie muszę krzywdzić innej osoby swoim poglądem, swoją opinią. Mogę do każdego człowieka mieć szacunek, mając diametralnie inny pogląd na różne sprawy.
Nie lękajcie się iść pod prąd.
Wow, no to...
Jak widzicie, zachęta. Też zachęta dla was wszystkich, że,
no, nasze hasła normalnie.
Że warto też chodzić jednak na te spotkania z politykami i zadawać pytania, szczególnie no, teraz dla nas ważne jest dla chrześcijan ten artykuł 196 z kodeksu karnego o obrazie uczuć religijnych.
Tak, to są już prawdopodobnie tysiące ludzi nękanych przez policję i prokuraturę, a być może już i skazywanych, tak jak ja, przez sądy w Polsce pisowskiej. To trzeba o tym pamiętać, że to nie jest sprawa jakaś marginalna, czy to się nigdy nie wydarzyło, czy ja tam... Jak ja mówiłem pani z PiS, że zostałem skazany za słowa, to ona nie mogła tego... Ona mówiła, że ja kłamię. No, i, bo ona tylko TV PiS ogląda, no to wiecie, do niej rzeczywistość nie dociera. No i ja jej mogę wyrok sądu pokazać, a ona powie, że ja kłamię, no.
Mamy pytanie. Marta, co do wyborów, to dzięki... W cudzysłowie, dzięki Platformie Obywatelskiej wyjechałam z kraju. Jaki argument ma mnie przekonać do pójścia na wybory?
Tak, ja wielokrotnie mówiłem, dzisiaj mówiłem przynajmniej dwukrotnie, że Platforma również się zblatowała ze stanowiskami i końcowy okres rządów Platformy Obywatelskiej to już jest patologia i dobrze, że wtedy Platforma została odspawana od stołków czy tam od koryt. Nie? To jest bezdyskusyjne. Nie? To jest takie zjawisko socjologiczne. To tam pan Sierakowski, wiecie, on jest tam z lewicy, no ale tam nie jest taki głupi, tam coś niekiedy trafnego zauważy. I on tak właśnie powołuje się na badania socjologiczne, że mniej więcej takie przejęcie państwa przez nową władzę, nie, która wygrywa wybory, trwa 8 lat, a potem to już jest junta. Nie? PiS chyba było dobrze przygotowane, bo mniej więcej już w czasie pierwszej kadencji już elementy hunty widzieliśmy i w 2017 roku, czyli praktycznie 2 lata po ich rządach, już zaczęliśmy ich ostro krytykować. Nasłali na nas różne służby i tak dalej. No nie będę wam opowiadał, długa historia. W końcu nasłali prokuratora, nie? tym się to skończyło, a teraz nawet nie mogę wyroku wykonać, bo o tym wam opowiemy wcześniej. Kandydatka PiSu, która jednocześnie pani Bogna Bender-Motyka, czy Motyka Bender chyba tak, która jest szefową, dyrektorką Skansenu, ale jednocześnie kandyduje z listy katokomunistycznej partii PiS, no ona tam nie przyjęła mnie na roboty i z jej upoważnienia dostałem takie pismo, takie, no wiem, bo ona do kurator napisała, to będziemy to omawiać kiedyś, że ten skazaniec reprezentuje postawę opozycyjno-buntowniczą i wzywa sąd, żeby mnie jednak do zmiany postawy. A jednocześnie jej film był na tym Festiwalu Wolności.
Najpierw sędzia chciał cię wychowywać, a teraz dyrektor Skansenu.
Słuchajcie, to już się nie szczypcie. Zróbcie roboty, te obozy reedukacyjne, jak Pol Pot w Kambodży i będzie git. Będziemy rozumieć, o co wam chodzi, pisowcy.
Tym bardziej zachęcamy was dzisiaj, żebyście obejrzeli...
Postawa opozycyjno-buntownicza. No dzisiaj zapraszam na film.
O 20 też zobaczycie dyrektor Skansenu w roli głównej. Ja jeszcze podziękuję za...
To jest kandydatka PiSu, to wiesz, tam dyrektor Skansenu. Ona tu reprezentuje niemiłościwie nam i poniewierającą partię nierządną i rządzącą prawo i... Nie, to lewo i niesprawiedliwość. LIS. Nie, LIN.
Dziękuję za wpłatę super czat w trakcie programu. Krzysztof Bialik, idziemy po wolność. Bilet miesięczny darmowy, oczywiście.
Dziękuję. No tak, bo sędzia powiedział, że jakbym bilety sprzedawał, to se mogę mówić, jak Nergal, a że nie sprzedawałem biletów, no to myśmy się umówili, że teraz sprzedajemy bilety, są za darmo, promocja i tak dalej. Nie? A dzisiaj usłyszałem, zeznając na policji, taki ciekawy pomysł ministra Ziobry, no bo on te tam zmienia kodeksy i mówi, że będzie zaostrzał. I wiecie, nie mówcie tego ludziom. Bo dzisiaj, po tych pisowskich zmianach, opłaca się kraść. Nie tylko tam, wiecie, na tych wysokich szczeblach spółek Skarbu Państwa. Idziesz do sklepu, bo podwyższyli ten próg karalności nie mandatem, tylko czym innym, na 800 zł. Nie? Czyli, no ja teraz bym musiał pokazywać...
Jak 800+.
Ale może tak. Ja powiem, jak jest, a wy się domyślicie, nie? Bo nie będę mówił, jak to... No bo jeszcze ktoś powie, że nawołuje do przestępstwa. Czyli mandat... jest, znaczy, przepraszam, górna granica tego, co możesz, co człowiek może ukraść i tylko mandatem zostanie ukarany, to jest 800 zł. A ile jest mandat? No człowiek by pomyślał, no może z 1000, 1500. Nie, mandat jest 500.
Czyli opłaca się.
Czy ty... To jest państwo PiS! O, tu się... Ziobro, gdzie ty masz rozum? Coś ty zrobił, no. Szybko to zmieńcie, bo ludzie zaraz...
Mamy wyniki sądy, dlaczego ludzie odchodzą z kościoła. Skandale obyczajowe 44%, martwa struktura 22%, nic do zaoferowania 26% i inaczej 8%. Padały też takie głosy, że wszystkie odpowiedzi naraz, także dziękujemy wam za udział w tej sądzie.
Jeszcze tylko odpowiem tej pani chyba. Bo
tak, dlaczego warto, to zanim ty odpowiesz, to może pokażmy rolkę. Nagraliśmy w trakcie ostatniego zjazdu chrześcijan tutaj w Lublinie, dlaczego warto iść na wybory, a później pastor Paweł Chojecki.
Nie toleruję rządu PiSu. Nie toleruję tego, co oni robią w naszym kraju.
Ponieważ te wybory zadecydują o tym, jak w przyszłości będzie wyglądać Polska.
Bo chcę lepszej Polski dla moich dzieci.
Chcę mój patriotyczny obowiązek spełnić.
Dlatego, że jestem Polką, mieszkam w Polsce.
Wolę sama też dołożyć swój głos, żeby zadecydować o tym, jakie chcę mieć państwo.
Każdy głos ma dużą wartość.
Ten kraj wymaga wielkich zmian.
My nie wybierzemy, to wybiorą za nas.
Bo twój głos, bo mój głos ma znaczenie.
Bo uważam, że nie ma innego wyjścia.
Każdy z nas powinien tą odpowiedzialność wziąć na siebie.
Nastroje bojowe, ale ja rzeczywiście na przykład wczoraj rozmawiałam ze studentami tutaj w Lublinie i oni mówią, że oni chcą iść na wybory, ale absolutnie nie wiedzą, na kogo głosować. Myślę, że taki dylemat ma wielu Polaków.
Dlatego mówię, tak jak trzeba było po 8 latach rządów PO-PSL ich odspawać od władzy, bo weszli w ten etap schyłkowy tego już zblatowania i takiego, że tylko okradanie, tylko opresja coraz większa, tłumienie krytyki i tak dalej. Dzisiaj PiS i to dużo szybciej. To poseł Szramka powiedział, że oni weszli w buty poprzednich ekip, ale je bardzo rozepchali. Szybko je zdeformowali i rozepchali. Było źle, a zapisu jest tylko jeszcze gorzej, nie? Czyli trzeba było odspawać wtedy Platformę, ale dzisiaj trzeba odspawać PiS. No to decyzja jest prosta. No to trzeba zagłosować na tych, którzy mają szanse największe ich odspawać od koryta. No proste.
I tutaj postawimy kropkę, jeśli chodzi o wybory, ale to nie koniec dyskusji. Już teraz zachęcam Was do udziału w dyskusji w naszej grupie. Idziemy po wolność na Facebooku. Link znajdziecie teraz na czacie i w opisie tego programu, bo rzeczywiście no, przynajmniej do 15 października ten temat będzie nas tutaj zajmował. A ja przypomnę, że ruszyliśmy z petycją do Rzecznika Praw Obywatelskich o kasację wyroku pastora Pawła Chojeckiego. Petycję znajdziecie na naszej stronie idzpodprat.pl. Tam wystarczy uzupełnić ten formularz znajdujący się pod treścią petycji i kliknąć przycisk podpisz petycję. Również teraz na czacie znajdziecie link do tej petycji. Ja krótko jeszcze ciebie zapytam na koniec, no, jaki jest cel?
Ja bardzo was proszę o poświęcenie tych tam, nie wiem, minuty chyba, bo Rzecznik Praw Obywatelskich, jak sama nazwa wskazuje, no, jest reprezentantem obywateli. Nie? I teraz ja mogę napisać do niego, zresztą mecenas Turczyn już napisał prośbę o wniesienie kasacji do tej zbrodni komunistycznej, tego haniebnego wyroku. Myślę, że niebawem on będzie postrzegany jako zbrodnia pisowska na podobieństwo zbrodni komunistycznej, że to reżim prześladuje za poglądy i niszczy za pomocą prawa, za pomocą sądów, wolności obywatelskie, odbiera nam prawa konstytucyjne i prawa przyrodzone, nam dane nam przez Boga. Także Rzecznik Praw Obywatelskich no, chce usłyszeć głos obywateli. No, oczywiście powinien chronić konstytucji, ale jak my mu pomożemy zobaczyć głos obywateli, to myślę, że szybciej podejmie właściwą decyzję. Także stąd proszę dzisiaj mobilizacja naszych widzów. Proszę was o pomoc. To was niewiele kosztuje, mówię, może 30 sekund, może minuta, a w tym procesie możecie bardzo, bardzo pomóc.
I będziemy wdzięczni, żebyście podawali dalej link do petycji na Facebooku, na Twitterze, w mediach społecznościowych. Każdy głos, każdy podpis ma znaczenie. My idziemy po wolność, nie poddajemy się. Dziękujemy, że byliście z nami na żywo i czekamy na dalszą dyskusję w komentarzach pod tym programem. Z nami był pastor Paweł Chojecki.
I do zobaczenia o 20:00. Będę oglądał premierę razem z wami i potem możemy tam na czacie pod filmem w różnych mediach podyskutować. Postaram się, czy ja, czy twórcy tego filmu, czy inni bohaterowie, bo też przecież tam występują ludzie.
Może krótkie łączenie na grupie. Idziemy po wolność? Zobaczymy.
Zobaczymy, nie? Także, no to wiecie, tam nie jest to długi, bo to będą takie tam mniej więcej średnio 10-minutowe odcinki, ale zapraszam, żebyście obejrzeli na żywo i zaraz po zakończeniu się połączymy na grupie Idziemy po wolność na Facebooku, żeby na gorąco z wami wymienić trochę opinii. Także do zobaczenia.
Dziękujemy.
Dzisiaj o 20:00.
Do zobaczenia.